W audycji Cisza w Eterze ostatnia część naszej rozmowy z dr Katarzyną Obłąkowską z Instytutu Jagiellońskiego w Warszawie i doktorem Arturem Bartoszewiczem ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzisiaj rozmawiamy o raporcie Polska zalana piwem, współtworzonym przez moich dzisiejszych gości. Myślę, że to jest idealny moment, żeby teraz zapytać o to, jakie wnioski stawiają Państwo w raporcie? Co powinno się przede wszystkim w naszym społeczeństwie zmienić, może zmienić też w kwestiach prawnych? I jakie efekty do tej pory Państwa raport wywołał? Z jakim odbiorem się Państwo spotkali?
Odbiór jest bardzo ciekawy i szeroki. Znaczy, ja przyznam, że w różnych raportach te odzewy były w różnym natężeniu. Myślę, że i liczba dziennikarzy, która nas odwiedziła w czasie konferencji prasowej, ale przede wszystkim ilość spotkań medialnych przez 3 kolejne dni, bo to mniej więcej było to największe natężenie. Teraz jesteśmy u Państwa i nadal to trwa i nadal się umawiają redakcje i chcą na ten temat rozmawiać. Pokazała, że w ogóle problem jest, ale problem jest nieuświadamiany bardzo często, albo nawet ignorowany, albo spłycany, albo w ogóle dbanie jest o to, żeby się nie pojawiał. To było dla nas zaskakujące. Zaskakująca była ogromnie przychylność ludzi, dziennikarzy, którzy zaczęli chcieć rozmawiać. Zaskakującym były SMS-y, MMS-y, które dostawaliśmy od osób, z którymi nie mamy kontaktu, które po prostu gratulowały i mówiły, że dobrze, żeśmy się zajęli tym tematem i chciały zobaczyć ten raport. I to najczęściej mamy takie wrażenie, że napisały do nas osoby, które miały w rodzinie problemy, czyli żyły z tym świadomością, nikt nigdy o tym nie mówił. Przez ostatnie 20 lat nie było takiej dyskusji. Nagle okazuje się, że można dotknąć takiego wrażliwego punktu w społeczeństwie, w narodzie. I niekoniecznie chętnego do dyskusji, ale jak już ktoś się go dotknie, to ludzie mówią, zostańcie tam troszkę dłużej, porozmawiajmy na ten temat i pokontynuujmy to wszystko. Także to jest odzew, przynajmniej ja się takiego odzewu tak intensywnego nie spodziewałem. Zakładałem, że będzie i przygotowywałem koleżankę Katarzynę do tego, że będziemy mieli troszeczkę pracy, ale aż takiego nie. Myślę, że to było też, Kasiu, dla ciebie też zaskoczenie, prawda?
Tak. Ja miałam takie poczucie, że dotknęliśmy tematu bardzo ważnego w perspektywie tej właśnie świadomości. I też, że powiedzieliśmy o czymś głośno. O czymś, co wszyscy podskórnie czujemy, ale nie chcemy o tym mówić. I rzeczywiście, tak jak Artur powiedział, dziennikarze byli bardzo przychylni i to z różnych stron. Znaczy w tym sensie, jeżeli byśmy powiedzieli o na przykład mediach, że rzeczywiście prezentują różnego rodzaju stanowiska, takie bardziej światopoglądowe, to tutaj nie ma znaczenia. Tak jakby ta kwestia łączy. I jest zrozumienie dlatego, że poruszyliśmy bardzo ważny temat i takie też chyba trochę marzenie, że on nie ucichnie i że on znajdzie swoje, że on się przełoży na działania jednak władcze, które zaczną bronić społeczeństwa i być za jego dobrem.
No i podważył tą siłę koncernu, bo to też jest bardzo często podnoszone, że to w ogóle u nas na konferencji prasowej w pewnej chwili właśnie poseł obecny powiedział, ale no przecież nie możemy skrzywdzić koncernów i to mnie najbardziej zabolało, bo zastanawiałem się, to spokojnie możemy oddać społeczeństwo i doprowadzić do tego, tutaj powiem kolejną liczbę, którą warto zapamiętać, 35 tysięcy ludzi w Polsce umiera corocznie w sposób bezpośredni lub pośredni w oddziaływaniu alkoholu. 35 tysięcy ludzi, drodzy Państwo. A ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku z uwagi na 70 tysięcy ludzi, którzy umarli ze względu na COVID-19, zblokowaliśmy całe społeczeństwo, gospodarkę. Zamknęliśmy sektory i wprowadziliśmy lockdown i zakaz wychodzenia, łącznie z chodzeniem dzieci do szkół. To jest ciekawe. A tu 35 tysięcy ludzi umiera i nic z tym nie robimy. Nawet uważamy, że wszystko jest w porządku. Żaden inny żadna inna substancja nie wprowadzona do naszego organizmu nie jest tak śmiertelna, a wszyscy krzyczymy, jakbyśmy mieli prawo do tego, żeby się zabijać, żeby się ranić, żeby się rozchorowywać, żeby ograniczać potencjały rozwojowe. Kilka lat temu, bo pierwszy raport taki ja przygotowywałem sam jeszcze bez pani doktor na temat cen minimalnych, bo teraz żeśmy przygotowaliśmy ostatnio też jeszcze jeden raport równolegle do PARPA, ale w 2015, jak pierwszy raz policzyłem ceny minimalne alkoholu i poszedłem do telewizji, to atak dziennikarzy był bardzo ostry, bo miałem takie wrażenie, w pewnej chwili powiedziałem, że atakujecie mnie tak, jakbym ja zabierał powietrze Polakom. Czyli jakbym prosił o to, ja nie mówiłem wtedy, że macie nie pić Polacy. Ja mówiłem tylko tyle, żebyśmy spróbowali przesunąć Polaków z alkoholi, z piwa tego bardzo alkoholowego do piwa mniej alkoholowego, po to, żeby ludzie pili troszkę lepszą jakość, bo to też jest ważne i to jest też wynikiem naszych badań. Nie ma definicji piwa. To, co my pijemy, piwem nie jest. Jest dalekie od piwa. Często mówimy, że gdzieś tam na świecie pijemy fajne rzeczy, smaczne rzeczy. I one nie są wysokoprocentowe. Czesi mają świetne piwa niskoprocentowe i jakoś tam nie mamy problemu z tym, a raczej mówimy, że tak powinno być, a potem przyjeżdżamy do Polski i zachwycamy się, że u nas może być i 6, i 8, i czasami nawet więcej, nie wiadomo czego w środku. I to nie przypomina w ogóle piwa, ale my to nazywamy piwem, tylko dlatego, że nie ma definicji piwa. To pokazuje, z jakim stanem manipulacji mamy na rynku do czynienia, z jaką chęcią utrzymywania nas w takim stanie permanentnego spożywania dużych ilości. Teraz kampania wakacyjna.
Taki umysłowy.
Zniewolenie umysłowe. Tak. Znaczy, drodzy Państwo, co się dzieje teraz na wakacjach, jakie kampanie, jakie... O, też bardzo fajnie, bo ostatnio czytaliśmy się, uśmieliśmy bardzo z Katarzyną z takiego komentarza, jakbyś mogła przypomnieć o tym.
Tak. W jednym z takich katolickich pism był napisany bardzo ciekawy tekst, komentarz do naszego raportu i też ze stanowiskiem Kościoła katolickiego, bardzo popierającym to, o czym my mówimy i właśnie też perspektywę, co pani redaktor mówiła, miesiąc o innych trzeźwości. A jednym z komentarzy był taki, że to był, że to jest, że...
Takie nadużycie z naszej strony, bo przecież...
Nie naszej, Kościoła katolickiego, nie naszej, Arturze, żeby w sezonie grillowym, sierpień, sezon grillowy, zakazywać picia piwa. To nie było do nas, to było do Kościoła. Więc ja pomyślałam sobie, że jakież go poświęcenia tak współczesnego pokolenia Polaków jest wymagane, żebyśmy w miesiącu grillowym nie pili piwa, a jeszcze przypomnijmy sobie wydarzenia sierpnia, bo my w Warszawie jednak sierpień jest takim miesiącem powstania warszawskiego corocznego obchodów, pamięci o tamtym poświęceniu, które było dlatego, żeby ten naród istniał. I teraz mamy poświęcenie Polaka, przepraszam, tak mówię, nie można się poświęcić w sierpniu, że piwa przed grillu nie można wypić. Naprawdę gdzieś musimy się mocno zastanowić nad tym, gdzie jest przyszłość naszego narodu, mówiąc tymi wielkimi słowami, od których dzisiejszą audycję zaczęliśmy. A ja pozwolę sobie wrócić jeszcze do pytania, pani redaktor i Arturze, bo wiem, że audycja pewnie tak powolutku nie będziemy gdzieś tam musieli podsumowywać, bo też w raporcie oczywiście wypracowaliśmy pewnego rodzaju rekomendacje dla polityki publicznej, prawda? Czyli tego, co państwo polskie warto by wdrożyło, aby było inaczej.
A czym my się zawodowo zajmujemy? Wymuszamy na państwie, żeby troszkę się zmieniło.
Tak, znaczy, czy wymuszamy? Raczej wskazujemy drogę, którą wydaje nam się, że powinniśmy, czy państwo powinno podążyć, bo my wymusić to raczej nic nie możemy, ale możemy apelować.
Się zdenerwujemy, napiszemy ustawę i kładziemy ją na stół, a potem lobbujemy za tym, żeby wyprostować pewne rzeczy.
Tak, więc ja może zacznę od pierwszej rzeczy. Powiedziałabym właśnie o reklamie, prawda? Tutaj mówiliśmy już trochę, czyli ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to jest artykuł 13.
Taka przekorna nazwa.
Prim, tak.
Taka przekorna nazwa ustawy, tak?
Tak,
która dała narzędzie do tego, żeby nas spić i uzależnić.
Tak, kiedyś, tak jak powiedziałam, w 82 roku w pierwotnej wersji tej ustawy był zakaz reklamowania napojów alkoholowych w ogóle. To był jeden przepis. Teraz mamy cały artykuł 13 PRIM, trzy strony, w którym między innymi jest dozwolona reklama piwa. Oczywiście ona jest opisana w taki sposób, czego ona nie powinna dotyczyć, ale tutaj, jak to Artur mówił nieraz już na konferencji prasowej w radiu w ciekawy sposób, o tym, że tutaj chyba producenci piwa nie czytają słowa nie.
Nie czytają słowa nie, tak. Czyli tak. Dokładnie robią to, co jest zabronione.
Tak, ponieważ na przykład tutaj mamy zapis, że reklama piwa nie powinna wywoływać skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, z relaksem lub wypoczynkiem, naukiem lub pracą, sukcesem zawodowym lub życiowym. Nie powinna łączyć spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną. I więc tak jak tu pokazywaliśmy,
to tak, przypomnijmy, drodzy Państwo, sobie tą reklamę najsłodsza w ekipie. I zobaczmy, jak wygląda ta najsłodsza w ekipie.
Spotkajmy się w strefie VIP. Prawda? VIP. W strefie VIP. Tak.
A najsłodsza w ekipie piękna kobieta, która w wianuszkiem mężczyzn jest otoczona. Żaden podtekst seksualny, nic. A przypomnijmy sobie, kiedyś było takie piwo EB i piękna kobieta, która kroczyła i też zachęcała nas do picia, czym się oczywiście zachwycali mężczyźni w tym okresie, kiedy to piwo było. Nic nie ma związku na pewno z żadną seksualnością, a nam się po prostu z Katarzyną po prostu najprawdopodobniej poprzewracało w głowie i źle to widzimy.
Wiemy, że wielu specjalistów od marketingu łapie się za głowę, bo widzą, co się dzieje. Zatem w perspektywie tego konieczna jest zmiana tego przepisu w sposób taki, żeby albo reklama w ogóle nie była dopuszczona w przestrzeni publicznej piwa.
Katarzyno, powiedzmy jednoznacznie, no my chcemy, żeby reklamy nie było.
Tak, znaczy, chcemy,
to,
żeby reklamy nie było.
Branże mogą chcieć, ale uważamy, że przekazu na temat alkoholu nie powinno być w ogóle. To państwo powinno chronić.
Przestrzeń, jest dostępna dla dzieci i młodzieży, nie powinno być jej w ogóle, a przestrzeń publiczna.
A ze sportem to już w ogóle nie powinno być kojarzone. No jeżeli cały czas kojarzymy picie alkoholu ze sportem, czyli z tą częścią aktywności zdrowotnej, no to to już jest pomieszanie pojęć totalne.
To jeszcze jedna rzecz powiemy.
Jeszcze jedno, Katarzyno, bo tak my się cały czas przecinamy, ale wydaje mi się, że jest ważne. Ja bym naprawdę zachęcił i browary, i wszystkich producentów piwa na taki zwykły kurs języka polskiego. Czyli jeżeli jest nie rób, to nie rób, a nie rób. Bo to są różne pojęcia.
Tam nie ma przecinka między nie rób.
Tak, tam nie ma przecinka, tam to trzeba po prostu umieć rozróżniać i ja wiem, że to dziecko też ma z tym problem, bo kiedyś czytałem taką analizę, że dziecko nie słyszy takiego pojęcia jak nie i przez to mamy problem, z problemy wychowawcze. To tak myślę, że jeżeli mamy dzieciaki, które zasiadają w browarach, to trzeba je po prostu tak po ojcowsku troszeczkę przywołać do porządku i powiedzieć, że nie to znaczy nie. I to znaczy, że w ogóle nie reklamujemy i dla nas by było to najbardziej wskazane. Jest to taki postulat z naszej strony najsilniejszy, a jeżeli to będzie niemożliwe, bo oczywiście jak to poseł Cymański powiedział, trzeba, nie można skrzywdzić browarów tego sektora, to przynajmniej przypilnujmy, żeby dokładnie, literalnie ustawa była stosowana. To by było też o wiele bezpieczniejsze i lżejsze dla społeczeństwa. Tak. Już się wycofuję, Katarzyno, przepraszam.
Ale nie, no to kolejny temat, o którym ty będziesz mógł więcej powiedzieć, to jest kwestia podatku akcyzowego. My tutaj będą też kwestie podatków analizowaliśmy, ale może już tak późno wieczorem.
Nie, ale to odwrotnie powiemy, znaczy, z uwagi na to, że ja się mądrzyłem w tematach, na których się nie znam, czy społeczny, teraz to ty powiedz o akcyzie, bo to jest temat ekonomiczny. Nie, żartuję. Chodzi głównie nam o to, że tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na strukturę wpływów akcyzowych do budżetu, to jest ogromna nierównowaga. No bo jeżeli ponad 50% alkoholu jest spożywanego w piwie, a tylko około 30% akcyzy, która wpływa z wyrobów nalkoholowych jest z piwa, to znaczy, że trzeba było mniej więcej to zrównać. No i my proponujemy zrównanie. To by konsekwencje przyniosło następujące, że trzeba by było mniej więcej o 300-400% podnieść cenę akcyzy w piwie i winie, żeby znormalizować tą sytuację. Już nie mówiąc o tym, że przestać się wygłupiać i nazywać to jako akcyza od jakiegoś tam Plato, którego nikt nie rozumie. Może Platona ktoś tam czytał, ale o Plato nikt nie słyszał. A na pewno najrozsądniej było po prostu uznać, że to jest alkohol, a więc pobieramy od alkoholu, który jest w danym trunku i przestaniemy się wygłupiać i wtedy społeczeństwo wie i rozumie i zaczyna umieć to nazwać, a chyba język jest ważny w przekazie i w zrozumieniu pojęć. I tylko tyle się wymądrzyłem, Katarzyno, mogę oddać.
Ale, bo to jest bardzo ważna kwestia też w perspektywie tego, że tak niska akcyza wpływa na bardzo niską cenę piwa. I także piw bardzo mocnych, które niekiedy, jak obserwowaliśmy, są w cenie zbliżone do butelki wody. Zatem, no tutaj musimy...
A mistrzowska promocja, przypomnijmy, która nas naprawdę bardzo, bardzo zaskoczyła. Znaczy zaskoczyła, no mnie rozbawiła totalnie. 12 piw kup, a 12 kolejnych dostaniesz gratis. Czyli 24 piwa. To jest, znaczy, to pokazuje, w jaki sposób jesteśmy traktowani przez te koncerny. One po prostu nas zalewają. Mówimy o 24 półlitrowych puszkach, czyli de facto mówimy o 12 litrach. Oni sprzedają ci 12 litrów, czy sprzedają tobie 12 litrów za jednym razem. Mówią, wypij to. Do jakiego stanu zniewolenia zostaliśmy doprowadzeni.
Tak, kolejna rzecz, bo już tak wiem, że musimy troszkę śpieszyć. Rozłożenie parasola ochronnego przed piwną inicjacją nieletnich. Tutaj właśnie postulujemy wprowadzenie różnego rodzaju takiej edukacji przyszłych i aktualnych rodziców, rozwijających w nich właśnie wrażliwość i ochronę przed piciem piwa przez nieletnich i obejmującą także piwo bezalkoholowe. Uważamy, że piwo bezalkoholowe podawane nieletnim wprowadza ich ten wzór konieczności spożywania piwa we wszelkich sytuacjach towarzyskich, czy też po prostu codziennego
życia.
Nawyki
się pojawiają.
Tak, dokładnie.
Pojawiają się nawyki, trzeba trzymać butelkę, ta butelka jest zimna, potem tęsknimy za tą butelką zimną, a potem się pojawia w tym alkohol, a potem tracimy przytomność, a potem w dziwnych sytuacjach nas się znajduje i troszeczkę jesteśmy rozgoryczeni, że tak się stało i szkoda, że nikt nam nie powiedział. A koncerny bardzo jednoznacznie, trafnie i skutecznie prowadzą kampanię marketingową i reklamową, którą widzimy i spotykamy w przestrzeni publicznej, dla nas zadziwiające miejsca, gdzie koło szkół, koło ośrodków sportowych, gdzie młodzi chłopcy daleki i młode dziewczynki, bo teraz grają dwie płci, 8-9-latki po wyjściu z treningu idą przed takim wielkim, wielkim banerem sponsora klubu. Oczywiście, co jest ciekawe, na tym banerze nie ma ani żadnej informacji o tym, że w ogóle jest to alkohol, a w żaden sposób nie znajdziemy informacji o tym, że alkohol w ogóle szkodzi.
Ale
to
jest
też jest ciekawe, że...
Jest inna informacja. Jest informacja murem za naszą drużyną. Mhm.
Czyli też musisz pić, bo musi być murem za naszą drużyną.
Ale oni też stoją, prawda? Tak.
Tak, te butelki stoją, więc oni stoją. To są wszystko takie, wiele takich konotacji, które jest bardzo niebezpiecznych. I ja wiem, że może nasi słuchacze pomyślą sobie, no troszeczkę się zafiksowali i używają słów wielkich, jak właśnie kolonializm, jak degradacja, ale drodzy Państwo, może trzeba tak czasami stanąć przed lustrem i sobie zadać pytanie, czy takiego stanu się po prostu nie doprowadziliśmy jako społeczeństwo i my mamy wybór. Ja bym to chciał bardzo podkreślić. Po pierwsze, mamy wybór, bo nie musimy pić. Chcemy, to wybór jest każdego z nas, ale nie musimy. Mamy prawo nie pić, mamy prawo się bawić i naprawdę się bawić wtedy, kiedy nie jesteśmy pijani. Mamy prawo uprawiać seks, nie być pijanym. Mamy wtedy prawo decydować, czy chcemy to robić, czy nie. Mamy wiele praw, z których zrezygnowaliśmy i doprowadzamy do sytuacji, w której uzależnieni jesteśmy zaskoczeni skutkami swoich decyzji, a może braku decyzji. I myślę, że o tym warto jest mówić. I jeżeli nawet nie podoba się Państwu słuchającym to, w jaki sposób o tym mówimy, to wspomnijcie mnie i Katarzynę i tylko zastanówcie się nad tym, co się z naszym krajem i społeczeństwem dzieje, a jak to jeszcze was nie boli, to zastanówcie się nad dzieciakami, bo te dzieciaki naprawdę cierpią, a my ten taki stan, na ten stan pozwalamy, a wiele razy mówimy i stajemy w ochronie tych dzieci. No i też jak mówimy o mężczyznach i prawdziwych mężczyznach, to często mówimy o pewnej obronie roli mężczyzny, obronie kobiety. No ale jak patrzymy na to, co się i z alkoholem, i po alkoholu, i przez alkohol dzieje, to niestety tych mężczyzn już jest bardzo mało w kraju.
Tak, ja kontynuując twoją myśl, Arturze, powiedziałabym, że żebyśmy umieli zdecydować, jaką przyszłość chcemy dla naszych dzieci. Żebyśmy wybrali ją świadomie, a nie że wybrał ją za nas alkohol.
I myślę, że tymi słowami możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. I jeszcze odnosząc się do słów pana doktora Artura Bartoszewicza, ja sobie życzę, żeby było więcej takich zafiksowanych osób jak państwo, którzy walczą o wzrost świadomości w społeczeństwie, lepiej w tę stronę niż bagatelizować problemy, które niepowstrzymane w porę, do których za bardzo przywykniemy, doprowadzą nas do skutków, których odwrócić już nie będziemy w stanie. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby zapoznać się z raportem przygotowanym przez Instytut Jagielloński, bardzo łatwo można go znaleźć w internecie. Odsyłam do strony jagielloński.pl, oczywiście pisane bez polskich znaków. Jest to strona internetowa Instytutu i w zasadzie już od razu na głównej stronie pośród ostatnio przygotowanych raportów jest ten pod hasłem Polska zalana piwem. Jest to aż, a może tylko 50 stron, które bardzo kompleksowo przedstawiają problem spożycia alkoholu w naszym polskim społeczeństwie. I jeszcze dodając od siebie, oczywiście moim celem tej dzisiejszej audycji nie jest demonizowanie, ale chciałabym bardzo wszystkich zachęcić do refleksji. I do tego, czy zbyt lekkie podejście do alkoholu i twierdzenie, że jest to upatrywanie się w jednym piwku za dużych problemów, czy to na pewno jest dobra droga, czy nie. Bardzo chciałabym, żeby choć jedna osoba może zmieniła swoje podejście do alkoholu i może zauważyła, że ten alkohol jest za bardzo obecny w tej codzienności. Oczywiście, tak jak powtarzaliśmy, nikomu nie zakazujemy picia piwa, picia alkoholu, ale zachęcamy do tego, żeby robić to świadomie, bez przymuszenia, czy ze względu na społeczeństwo, na normy, do których się przyzwyczailiśmy, czy ze względu na być może uzależnienie, w którym już jesteśmy. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za rozmowę, za wypowiedź, za ten poświęcony czas. Moimi gośćmi byli Katarzyna Obłąkowska z Instytutu Jagiellońskiego w Warszawie i dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współautorzy raportu Polska zalana piwem. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Serdecznie dziękuję. Dobrej nocy i wspaniałego dnia. I uśmiechu jutro w ciągu dnia. Lepiej bez piwa.
I bez alkoholu. Warto, zobaczyć, co nas wokół pięknego otacza, tak na trzeźwo.
Miłość, uśmiech, przyjaźń. A jeśli nie, to dążyć do tego.
Ja oczywiście też dołączam się do tego wszystkiego. Do życzeń. Dobrej nocy. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiaj audycję realizował Piotr Król. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.